Paryż, Szeryfi, wtorek, 21 października. Dzień dobry Państwu, przed mikrofonem Piotr Błoński, w studiu Grażyna Chmurska i technik Józef. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Oto skrót głównych wiadomości. Występując przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu, Nicolas Sarkozy opowiedział się za powołaniem Europejskiego Rządu Gospodarczego, utworzeniem Europejskiego Funduszu Suwerennego i za zwalczaniem rajów podatkowych. Sarkozy apelował też o wspólną postawę Unii w kwestii pakietu energetyczno-klimatycznego. Condoleezza Rice zaapelowała o jak najszybsze dokończenie negocjacji nad tzw. cyklem Doha w ramach Światowej Organizacji Handlu w celu wysłania pozytywnego sygnału dla światowej gospodarki. W Paryżu toczyły się obrady przedstawicieli 17 krajów OECD w sprawie rajów podatkowych. Uczestnicy zalecają OECD aktualizację czarnej listy tych krajów. Niemcy proponują włączenie do niej Szwajcarii. Dolar rośnie, euro spada. Inwestorzy bardziej ufają gospodarce amerykańskiej niż europejskiej, co jednak nie przekłada się na zwyżkę na giełdzie w Nowym Jorku. W Boulogne pod Paryżem zmarł Paweł Jocz, wybitny polski rzeźbiarz mieszkający we Francji od 1967 roku. Na zakończenie dziennika artystę wspomina jego przyjaciel Ludwik Lewin. Tu Paryż, Szeryfi po dzienniku. Przeglądu prasy dokonają Sylwia Gips i Anna Bernhardt. Dzisiejsze wydanie Euronetu przygotował Marek Brzeziński. Następnie nadamy multimedia Stefana Rigera, pasaż Krzysztofa Rutkowskiego i kwadrans jazzu Katarzyny Zawickiej oraz lekcję francuskiego. Tu Paryż, RFI, oto wiadomości. Nicolas Sarkozy wystąpił dziś przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Opowiedział się tam za powołaniem Europejskiego Rządu Gospodarczego, utworzeniem Europejskiego Funduszu Suwerennego i za zwalczaniem rajów podatkowych. Sarkozy apelował też o wspólną postawę państw Unii Europejskiej w kwestii pakietu energetyczno-klimatycznego, dając jednak do zrozumienia, że możliwa jest pewna elastyczność, co miało ukoić również polskie uszy. Dodajmy tu, że francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło dziś niemal jednomyślnie pakiet ekologiczny zwany Grenelle ochrony środowiska. Europejski rząd gospodarczy i nadzór rządów nad Centralnym Bankiem Europejskim to dwa motywy, które podejmowane są przez Sarkozy'ego od początku jego kadencji, ale wcale nie znajdują poparcia w innych, czy przynajmniej w niektórych innych krajach Unii. Obecny kryzys finansowy i skuteczna, jak się wydaje, odpowiedź rządów dały mu jednak znakomitą okazję do ponowienia ataku. Wystąpienie prezydenta Sarkozy'ego jest tematem dzisiejszego wydania Euronetu. Francja nie tylko przemawia ustami swojego prezydenta, ale daje przykład interwencji rządu w gospodarkę. Główne francuskie banki właśnie otrzymały zapowiadane przez rząd miliardowe dotacje do kapitału, co przełożyło się natychmiast na gwałtowny wzrost ich akcji na giełdzie do 13%. Uruchomiono także, jak oznajmiła minister gospodarki i finansów Christine Lagarde, specjalny fundusz państwowy mający chronić przed skutkami kryzysu małe i średnie przedsiębiorstwa, zaopatrzony w 22 miliardy euro. Premier Fillon obiecał zaś 5 miliardów euro wsparcia dla samorządów, bo i one mogą mieć trudności z kredytem. Dodajmy, że pomoc rządową dla banków poprzez ich rekapitalizację uruchomiły dziś także Japonia i Arabia Saudyjska. Natomiast Islandia, Ukraina i Pakistan otrzymać mają antykryzysową pomoc Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Starają się o nią także Węgry, Serbia i Turcja. Zupełnie inną receptę na poskromienie kryzysu zaproponowała dziś amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice. Zaapelowała ona o jak najszybsze dokończenie przez Światową Organizację Handlu negocjacji na temat dalszej liberalizacji światowego handlu w ramach tzw. cyklu Doha. Zdaniem pani Rice byłby to mocny sygnał dla światowej gospodarki, świadczący o tym, że odpowiedź na kryzys będzie diametralnie różna od odpowiedzi z lat 30. XX wieku, kiedy to wiele krajów, w tym Stany Zjednoczone, zasklepiły się w sobie, przyjmując postawę protekcjonistyczną, co dodatkowo pogłębiło kryzys. Przebywający z wizytą w Erywaniu prezydent Rosji Miedwiediew ponowił zapewnienie, że antykryzysowe decyzje podjęte przez Rosję są wystarczające. Miedwiediew nie zaproponował lekarstwa na kryzys światowy, za to obarczył zań odpowiedzialnością Stany Zjednoczone, które w jego mniemaniu popełniły poważne błędy. Przed Miedwiediewem Armenię odwiedzili podsekretarz stanu USA Daniel Freed oraz przedstawiciel NATO Robert Simons. Rosyjska interwencja w sąsiedniej Gruzji i uznanie przez Moskwę separatystycznych prowincji ukazała w nowym świetle niebezpieczeństwo nierozwiązanych konfliktów na Kaukazie, a konkretnie konfliktu armeńsko-azerskiego o Górny Karabach, mówił Daniel Freed. Miedwiediew zaś wyraził nadzieję na rychłe spotkanie w sprawie Górnego Karabachu z prezydentami Armenii i Azerbejdżanu na terenie Rosji. W Paryżu toczyły się obrady przedstawicieli 17 krajów OECD poświęcone zwalczaniu rajów podatkowych, to znaczy państw, których prawo podatkowe jest nieprzejrzyste i które dają schronienie fikcyjnym spółkom finansowym. Istnieje w świecie około 50 takich rajów podatkowych, w których siedziby ma ponad 400 banków, 2/3 funduszy spekulacyjnych, osławionych hedge funds, a także około 2 milionów podstawionych spółek, które obracają aktywami rzędu 10 tysięcy miliardów dolarów. Ta francusko-niemiecka inicjatywa miała na celu podkreślenie roli rajów podatkowych w obecnym kryzysie. Uczestnicy zalecili OECD uzupełnienie, aktualizację i uporządkowanie czarnej listy rajów podatkowych, na której po podjęciu szeregu zobowiązań współpracy przez większość państw pozostały tylko 3 – Monako, Andora i Liechtenstein. Wywiązywanie się z obietnic przejrzystości przez inne, jak na przykład wyspy Bahama, Kajmany, Samoa, Wyspy Dziewicze, Singapur, budzi jednak poważne wątpliwości. Sensację wzbudził niemiecki minister finansów Per Steinbrück, stwierdzając, że na umieszczenie na czarnej liście zasługuje Szwajcaria. Jego francuski kolega, minister Wörth, dodał, że tajemnica bankowa ma swoje granice, że Szwajcaria dokonała pewnych postępów, ale trzeba iść znacznie dalej. Rząd szwajcarski, który na to posiedzenie nie wysłał swego przedstawiciela, podobnie jak Austria i USA, nie uznał za stosowne komentowania tych wypowiedzi. Notabene, według ekspertów, straty francuskiego budżetu wynikłe z ukrywania za granicą dochodów podatników ocenia się na 40 miliardów euro. Mniej więcej tyle samo, co deficyt budżetowy. Kurs euro obniżył się do poziomu poniżej $1.32 centów, czyli do poziomu z marca 2007 roku. Dolar tymczasem od 15 lipca tego roku odzyskał w stosunku do europejskiej waluty 18%. Kurs przekroczył wtedy $1.60 za 1 euro. Zwyżkę dolara tłumaczy się lepszą reakcją inwestorów na amerykańskie plany wsparcia gospodarki niż na europejskie. Dodatkowym elementem było oświadczenie prezesa Rezerwy Federalnej o tym, że plan ożywienia finansowego uchwalony przez Kongres jest odpowiedni. Natomiast w Europie chłodzą entuzjazm inwestorów perspektywy recesji. Tu Paryż, RFI. Wspomnienie Ludwika Lewina o zmarłym dzisiaj rzeźbiarzu Pawle Joczu wprowadzi teraz Anna Rzeczycka.
Tej nocy w Boulogne pod Paryżem zmarł Paweł Jocz, polski rzeźbiarz, malarz i rysownik. Urodził się w 1943 roku w Wilnie. Był absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Po raz pierwszy pokazał swe prace w 1967 roku w Sztokholmie. Wystawiał w wielu krajach Europy. Uczestniczył w ponad 50 indywidualnych wystawach. Jest autorem monumentalnych rzeźb Solidarność Ludów w Belgii oraz Elewacja i Chmura Poety na obrzeżach Paryża. Jego prace znajdują się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk w Paryżu i w Bibliotece Polskiej na Wyspie Świętego Ludwika. Był autorem ilustracji do wielu książek. Pisał też teksty poświęcone sztuce współczesnej. Od 1967 roku mieszkał we Francji. Pawła Jocza wspomina przed naszym mikrofonem jego przyjaciel Ludwik Lewin.
Pierwsze wspomnienie, jakie mam, i to nie tylko ja, dlatego że byłem jego przyjacielem, ale byłem jednym z wielkiego kręgu przyjaciół, ponieważ Paweł Jocz miał tak niesamowity urok w każdej sytuacji, że naprawdę przyciągał ludzi jak magnes. Przyciągał i jako rzeźbiarz, i jako człowiek. Od dawna był ciężko chory, był prawie sparaliżowany pod koniec, a ten paraliż go ogarniał coraz bardziej, ale mimo to nigdy do końca nie zaprzestał pracować. Jeszcze w tym roku, choć już jeździł na wózku inwalidzkim, zrealizował dużą rzeźbę w psychiatrycznym szpitalu w Wersalu. Kiedy nie mógł rzeźbić, to zaczął tylko rysować, znaczy przerzucił się wyłącznie na rysunek. Rysował patykiem, pędzlem, ale zawsze pracował. Paweł Jocz bardzo wiele wystaw miał. Miał tych wystaw dziesiątki, indywidualnych i zbiorowych w Europie, w Ameryce, w Izraelu. Jego dzieła stoją na ulicach Francji, na placach Luksemburga. postawił pomnik poety Jacka Bierezina w Łodzi, zrobił maskę pośmiertną redaktorowi Giedroyciowi. Był to człowiek niesamowicie aktywny, bardzo wielu rzeczy próbował. Na początku starał się robić performanse, był artystą konceptualistą, potem kontynuował taką tradycję rzeźbiarską, bym powiedział, Burdela. Zrobił bardzo dużo portretów wielkich ludzi, filozofów, artystów, muzyków.
Czy on był należycie doceniany przez Polaków we Francji i w Polsce?
Bardzo trudno powiedzieć, co znaczy należycie doceniać artystę. Bez kłopotu wystawiał. Miał niedawno bardzo ważną wystawę w Poznaniu, w jednym z najlepszych miejsc wystawowych w Poznaniu. Miał wystawy w polskich instytutach. Zrobiono o nim kilka filmów telewizyjnych. Naprawdę o docenianiu artysty możemy mówić dopiero po wielu, wielu latach. Myślę, że to, co jest bardzo ważne, że zrozumiano jakoś, czego szukał w rzeźbie, dlaczego do końca pracował. Ktoś o nim powiedział, zresztą cytując Czapskiego bodajże, że on szukał tego, by rzeźbiarsko wyrazić ból i grozę życia. Zdawał sobie sprawę z bólu i grozy życia i starał się to przezwyciężyć.
I był pańskim wielkim przyjacielem. Był przyjacielem zresztą wielu ludzi, wielu Polaków.
To, co powiedziałem, to był człowiek o tak niesamowitym uroku, że natychmiast wszystkich podbijał. To jest smutna anegdota. Kilka lat temu był w takim stanie, że lekarz, przyjaciel powiedział: medycznie tu już nic nie można zrobić, ale ta siła woli, siła uroku spowodowała, że podbił lekarzy, pielęgniarki i na tym oddziale animacji, gdzie się trzyma tylko tydzień pacjentów, jego trzymano przez 3 tygodnie i przeżył. Przeżył i do końca przyjaźnił się z lekarzami z tego oddziału.
Wybitnego polskiego rzeźbiarza Pawła Jocza, zmarłego w nocy z 20 na 21 października w Boulogne pod Paryżem, wspominał Ludwik Lewin.
A rozmowę z Ludwikiem Lewinem nagrała Anna Życicka. Były to wiadomości dziennika, słuchają państwo RFI. Kolejna przegląd prasy przygotowany przez Sylwię Gipsi i Annę Bernhardt.
Większość gazet zamieściło na czołówce fotografię siostry Emmanuel, a na dalszych stronicach obszerne reportaże na temat jej przebogatego życia w służbie ubogim. Dziennik Libération poświęca wiele miejsca Ameryce Obamy przed wyborami prezydenckimi, a ekonomiczny dziennik Les Echos skupia się na państwowej pomocy dla francuskich banków. W artykule wstępnym pod tytułem 1001 życie katolicki dziennik La Croix zastanawia się, dlaczego w świecie, który przestał lubić i starców, i religię, starsza pani, w dodatku zakonnica, pobiła wszystkie rekordy popularności. Ze swoim głośnym śmiechem, także i z samej siebie, potrafiła dotrzeć do zamkniętych uszu i serc. Siostra Emmanuel, tak jak ksiądz Piotr i matka Teresa, uosabiała czynne miłosierdzie. Była wiarygodna, gdyż nie oszczędzała własnej osoby. Nie ukrywała własnych słabości. Była przekonana, że trzeba kochać samą siebie, żeby lepiej kochać innych. Prostymi słowami potrafiła ująć młodzież. Realizowała własnym życiem własną wiarę i zachowała, pomimo sędziwego wieku i kruchości, żelazną determinację. La Croix zamieszcza reportaż na temat ostatniego dzieła siostry Emmanuel, schroniska dla młodych matek, które założyła na paryskim przedmieściu 3 lata temu. Schronisko o nazwie Poczwarka, z której wyleci motyl. Dziennik Le Parisien Aujourd'hui en France znalazł najlepszy tytuł. Merci, dziękuję. Pod fotografią siostry Emmanuel, kąpiącej się z małymi Egipcjankami. Miała już wtedy ponad 80 lat. Dzięki datkom, które zebrała na kairskich przedmieściach, powstały żłobki, szkoły, kliniki, mieszkania, fabryki kompostu i przetwarzania śmieci, ale także dom wypoczynkowy dla matek z dziećmi. Le Parisien zamieścił wiele pięknych fotografii siostry Emmanuel z prezydentem Chiraciem podczas poufnej rozmowy, z prezydentem Sarkozym, który całuje ją w rękę. Dziennik przypomina, że siostra Emmanuel była biedną wśród biednych w Kairze, ale w wielkim świecie mówiła do wszystkich ty. Potrafiła nawet sprzeciwić się papieżowi. W liście do Jana Pawła II pisała o tym, że w założonej przez nią klinice lekarz daje pigułkę antykoncepcyjną zamężnym 12-letnim dziewczynkom. Jest to konieczne w krajach biednych, gdzie mężczyzna nie szanuje małżonki i dzieci rodzą się od tak, tłumaczyła papieżowi siostra Emmanuel. Le Parisien twierdzi, że Jan Paweł II nigdy nie odpowiedział na ten list. Według ekonomicznego dziennika Les Echos, Europa jest gotowa do ustępstw w sprawie dwutlenku węgla, głównego, jak się uważa, sprawcy ocieplania klimatu, który podzielił państwa członkowskie Unii Europejskiej. 10 z nich z Polską i Włochami na czele domaga się modyfikacji planu energetyczno-klimatycznego, którego celem jest redukcja o 20% emisji gazów cieplarnianych do 2020 roku. Kraje te obawiają się pogrążenia ich gospodarki wskutek wzrostu cen elektryczności. Na spotkaniu ministrów do spraw środowiska w Luksemburgu przedstawiciel Francji Jean-Louis Borloo zaproponował w imieniu prezydencji francuskiej rozpatrzeć możliwość wyjątków ograniczonych w czasie. Komisja Europejska, która opracowała pakiet ustaw o energii i klimacie, byłaby skłonna pójść na ustępstwa. Jednym z nich mogłoby być utrzymanie bezpłatnych kwot dwutlenku węgla dla przedsiębiorstw inwestujących w tzw. zieloną technologię. Według unijnego planu limity emisji CO2 dziś rozdzielane bezpłatnie między kraje członkowskie i przedsiębiorstwa będą musiały być przez nie wykupywane częściowo od 2013 roku i całkowicie od 2020. Dziennik Les Echos cytuje wypowiedź francuskiego ministra do spraw środowiska, według której fabryki o najbardziej zaawansowanych technologiach mogłyby być od opłat zwolnione. Podczas spotkania w Luksemburgu osiągnięto w każdym razie jedno pełne porozumienie, pisze Les Echos. Wspólne stanowisko całej Unii podczas konferencji na temat zmian klimatycznych w Poznaniu na początku grudnia.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Analizy zamieszczone w dzisiejszym wydaniu dziennika Le Monde wyraźnie podkreślają, że czeka nas recesja. Nie wiadomo, jak długo ona potrwa, gdyż zależeć to będzie od sposobu, w jakim będziemy z nią walczyli. Jak na razie rynki uspokoiły się nieco po ogłoszonym przez europejskie rządy planie ratowania banków. Ale jest to prawdziwy wyścig z czasem. Należy przywrócić zaufanie do banków i ograniczyć jak tylko można skutki kryzysu finansowego w realnej ekonomii. Czytamy w dzienniku Le Monde. Jak ożywić teraz gospodarkę? Głowią się wszyscy. Pragmatyczni Amerykanie zastanawiają się nad nadzwyczajnymi środkami, by rozruszać machinę gospodarczą i giełdy reagują od razu pozytywnie. Europejczycy jak na razie boją się głośno mówić o specjalnym programie rozwoju gospodarczego. Jean Pisani-Ferry, ekonomista i dyrektor Instytutu Bruegel, zajmującego się problemami ekonomicznymi w Europie, stawia pytanie na łamach Le Monde. Czy nam się uda? W 10 dni po przyjęciu planu ratunkowego sytuacja na rynkach kredytowych nadal nie wróciła do normy. Ci, co sobie wcześniej pożyczali z zamkniętymi oczami, dzisiaj są pełni obaw. A przecież plan jest wyjątkowy, mający na celu walkę z trzema czynnikami najbardziej paraliżującymi system finansowy: niepewnością co do wypłacalności, brakiem płynności i zaufania do banków. Wyjątkowa kwota, którą przeznaczono na to ostatnio, i pełna koordynacja świadczą o tym, że przełamano wiele tabu w walce o uniknięcie zapaści ekonomicznej. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Banki, którym wypomniano nieodpowiedzialne kroki, niemoralnie wysokie zarobki dyrekcji, nieetyczne postępowanie, unosząc się honorem, wcale nie wyciągają ręki po pomoc zaproponowaną przez rządy. Ale w aktualnej sytuacji przeżycie powinno być postawione na pierwszym miejscu przed honorem i dobrym samopoczuciem bankierów. Stres finansowy popycha nas w kierunku recesji, ponieważ z każdym dniem ludzie coraz bardziej się boją, a przedsiębiorstwa niepewne jutra wstrzymują swe projekty. Lawina zaczyna się toczyć. Wzajemne oddziaływanie stresu finansowego i recesji zawsze i wszędzie ma fatalne skutki. Obecny kryzys to koniec na długie lata z gospodarką na kredyt. Dla wielu amerykańskich rodzin oznacza to, że bogacić się będą jedynie robiąc oszczędności. Konsekwencje tego kryzysu dla państw rozwijających się są również olbrzymie. Bezsilni świadkowie odpływania zagranicznych kapitałów mogą tylko pukać do drzwi Światowego Funduszu Monetarnego. Kto zastąpi brakujących konsumentów na rynku światowym? Czy wewnętrzne rynki w Chinach i krajach produkujących ropę wypełnią lukę, gdy klienci z zewnątrz pozbawieni kredytów już nie będą składać tak wielkich zamówień? Keynes nas uczy, że gdy nikt się nie zadłuża, to państwo musi to robić. Ale kto podejmie taką decyzję w krajach zadłużonych i tak po uszy? W 10 dni po przyjęciu planu ratowania sektora finansowego przedstawienie planu budżetowego jest przedwczesne, co nie oznacza, że nie trzeba głośno i bez żadnych tabu zacząć o tym myśleć, uważa Jean Pisani-Ferry w dzienniku Le Monde.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Prezydent Francji Nicolas Sarkozy wystąpił przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Najważniejsze punkty przemówienia Nicolasa Sarkozy'ego dotyczyły finansów, co w obecnej chwili kryzysu, jaki dotknął cały świat, nikogo nie dziwiło. Mowa była przede wszystkim o tym, w jaki sposób Europa powinna zareagować w aktualnej sytuacji. Nie trzeba chyba przypominać, że ten europejski wymiar przemówienia Nicolasa Sarkozy'ego związany jest z tym, że Francja do grudnia stoi na czele Unii Europejskiej. Wiele miejsca prezydent Piątej Republiki poświęcił także sprawom związanym z ochroną klimatu. Mówiąc o kwestiach finansowych, Nicolas Sarkozy opowiedział się za stworzeniem Europejskiego Funduszu Suwerennego, dzięki któremu Europa będzie w stanie w odpowiedni sposób zareagować na kryzys gospodarczy. Chodzi tu przede wszystkim o to, aby jego negatywne skutki w jak najmniejszym stopniu odczuł europejski przemysł. Prezydent Francji nie omieszkał wrócić do sprawy kontroli Centralnego Banku Europejskiego, do wprowadzenia czego Sarkozy dąży od początku swojej prezydentury. Ponowił propozycję utworzenia europejskiego rządu gospodarczego. Temu pomysłowi w zdecydowany sposób sprzeciwiają się Niemcy, którzy uważają to za zamach na niezależność Centralnego Banku Europejskiego. Stąd słowa Sarkozy'ego, że bank powinien być niezależny, ale Instytut Monetarny we Frankfurcie, w którego gestii pozostaje system wspólnej waluty euro, powinien omawiać z europejskim rządem gospodarczym sprawy związane właśnie z tą walutą. W swoim wystąpieniu Nicolas Sarkozy zajął się także czyszczeniem finansowej stajni Augiasza i poruszył sprawy nie tyle ekonomiczne, co etyczne.
L'Europe doit proposer ses idées. D'abord.
Europa powinna wystąpić ze swoją propozycją. Przede wszystkim chodzi o to, że jakikolwiek bank, który ma do czynienia z pieniędzmi publicznymi, nie może współpracować z rajami podatkowymi. Dalej, żadna instytucja finansowa nie może działać bez podporządkowania się obowiązującym przepisom. Nie może mieć miejsca taka sytuacja, w której wynagrodzenie maklera popycha go w stronę podejmowania ryzykownych działań. Na to nie możemy się zgodzić.
Prezydent apelował do państw Unii, aby nie zmarnowały szansy i jednym głosem wystąpiły na arenie światowej w sprawie zwalczania niekorzystnych zmian klimatycznych na naszej Ziemi.
Pakiet energetyczno-klimatyczny wyrasta z przekonania, że świat zmierza ku katastrofie, jeśli dalej będzie produkował na dotychczasowych zasadach. Jest to polityka w wymiarze historycznym. Odejście od niej pod pretekstem walki z obecnym kryzysem miałoby dramatyczne skutki. Byłoby to dramatem i kompletnym brakiem odpowiedzialności, bo odebrano by to jako niewypełnienie przez Europę przyjętych na siebie zobowiązań. A jeśli Europa nie zdobędzie się na taki wysiłek, szanse Europejczyków na przekonanie reszty świata, że należy utrzymać na naszym globie równowagę, spadają do zera. Nie byłaby to kapitulacja Europy wobec siebie samej, lecz całkowita rezygnacja ze spraw ekologicznych na oczach całego świata. Jeśli Europa nie da przykładu, jeśli nie będzie szanowana, a jej głos nie będzie wysłuchany, jeśli sami nie zrobimy tego, co do nas należy, a nikt za nas samych naszej pracy nie wykona, to przegapimy historyczną okazję.
Le rendez-vous de l'histoire.
Nicolas Sarkozy zaznaczył jednak, że poszukiwania wspólnego rozwiązania problemów związanych ze zmianami klimatycznymi powinny być nacechowane elastycznością, zarówno jeśli chodzi o przyjęcie kalendarza wprowadzania postanowień Europy, jak i o przestrzeganie przyjętych założeń. Zdaniem części obserwatorów była to aluzja do Polski, której gospodarka jest w 95% oparta na węglu. Stąd ograniczenie emisji CO2 przez Unię o 20% do 2020 roku mogłoby się okazać katastrofą dla polskiej gospodarki.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
I love Paris in the springtime.
Notatnik paryski zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Spojrzenia na gospodarkę Piotr Błoński.
Magazyn popularno-naukowy Eureka pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Zgodnie z tradycją na początku roku odbywają się noworoczne spotkania prezydenta Republiki.
Dziś wybierzemy się na spotkanie z wiatrakami w okolice Bordeaux.
W roku 1393 rozegrały się w paryskich włościach Świętego Pola.
W Paryżu ukazał się 158 numer zeszytów historycznych. Sięgnijmy więc po ten kolejny koncert.
Nasz adres internetowy to www.rfi.fr/popolsku.
Tout le monde écoute RFI.
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 Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI. La Radio du Monde. Paryskie pasaże. Krzysztof Rutkowski.
Francuscy uczeni epoki świateł, inni powiadają oświecenia, głowili się nad tajemnicami natury i pragnęli odkryć je wszystkie w przekonaniu, że rozum ludzki tajemnice natury potrafi, jeśli dobrze wyćwiczony, przeniknąć. Francuscy uczeni epoki świateł interesowali się też monstrami, potworami, hermafrodytami, chimerami oraz wszystkim, co natura zechciała wynaturzyć, bo uczonym się zdawało, że przez wynaturzenia tajemnice natury pojmą jeszcze szybciej i dokładniej. Jednym z przedmiotów namysłu uczonych stało się w tym czasie zwierzę wielce dziwne, owoc spółkowania wołu z klaczą lub byka z kobyłą. Zwierzę to zwie się po francusku jumach, polszczyzna nie znała potąd odpowiednika nazwy francuskiej, wypada zatem polszczyznę wzbogacić. Śmiało rzec można, iż owoc spółkowania wołu z klaczą lub byka z kobyłą godzi się nazwać byklaczem lub bykobyłą. Uczony mąż z Lyonu, Claude Bourgela, pionier i propagator weterynarii we Francji, był wielkim zwolennikiem krzyżowania gatunków. Bourgela pokrył kobyłę bykiem, uzyskał bykobyłę, którą najpierw obejrzał żywą, a następnie zabił i poddał sekcji. Bourgela pisał z wielkim przejęciem o wynikach badań do naturalisty Charlesa Bonneta, że byklacz jest stworzeniem niezwykle silnym. Jej czoło, pysk i dolna szczęka przypomina krowę, ale uzębienie i narządy rodne przypominają kobyłę. Bourgelata zdziwiło, że zwierzę nie miało woreczka żółciowego. Bourgela pisał też do Bonneta, że udało mu się skrzyżować barana z krową i uzyskał na tej drodze krobara. Krobar żył 4 miesiące i bardziej był podobny do matki niż do ojca. Bourgela nie ustawał w rozrodczych eksperymentach do śmierci w 1790 roku, więc liońska szkoła weterynarii mogła się pochwalić imponującymi wynikami. Bourgela w jednym ze swych weterynaryjnych traktatów napisał, że podgórski klimat i pastwiska delfinatu szczególnie sprzyjają pomyślnemu krzyżowaniu zwierząt, nawet krzyżowaniu krzyżówek zwierząt, choć przyznawał, że narządy rodne samca i samicy dopasowywują się do siebie z trudnością. Bourgela podkreślał, że uzyskane tym sposobem potomstwo cechowała nie tylko siła fizyczna, ale także wybitna inteligencja. Jumarty, czyli bykobyły lub byklacze, stały się przedmiotem ożywionej dyskusji największych oświeceniowych specjalistów. Biffon w suplemencie do historii czworonogów twierdził, że chociaż kopulacja kobyły z bykiem jest możliwa, mimo pewnych trudności podczas zbliżenia, boć osobiście asystował on 3 razy dziennie w stajni swego młynarza w roku 1767 w doświadczeniach, to jednak próby owe nie przyniosły żadnego rezultatu. Biffon uważał, że te chimeryczne stwory, realnie wszak istniejące, musiały powstać w wyniku zbliżeń specyficznych, niełatwo obserwowalnych przez szkiełko i oko uczonego oraz nie sposób wykluczyć, że skutki obcowania płciowego aktantów mogą okazać się zaskakujące, a nawet nieprzewidywalne. Uczeni tacy jak François-Alexandre Garceau, Albrecht von Haller i Jean-Baptiste Husard przyznali Biffonowi rację. Wokulski po wyjściu z Grand Hotelu w Paryżu, raczej po wybiegnięciu z niego, jakby go ścigali, rozpoczął pierwszą promenadę po mieście od skręcenia w lewo. stanął na Rue Scribe. Potem skręcił jeszcze raz w lewo w bulwar Kapucynów. Potem wydawało mu się, że to ona, czyli Izabela Łęcka. Potem zamówił Mazagran, wyczytał Le Figaro o królowej Izabeli, nie dopił Mazagranu, wybiegł z tarasu i śpiesznym krokiem skierował się w stronę Placu Republiki na wysokości bramy świętego Dionizego. Po raz drugi wydało mu się, że to ona. Opuściły go siły, a nawet pamięć. Wokulski stanął na skrzyżowaniu ulicy świętego Dionizego i bulwaru Dobrej Nowiny i nie wiedział. Zupełnie nie wiedział, skąd przyszedł. Ogarnął go paniczny strach, znany ludziom, którzy zabłądzili w lesie. Na szczęście nadjechała jednokonka. Wokulski wsiadł do dorożki, a furman pomyślał, że Wokulski pijany. Wokulski wrócił do hotelu, wbiegł na swoje trzecie piętro, zapominając o windzie. Przed numerem stał służący, który rzekł z figlarnym uśmiechem, że na Wokulskiego czeka dużo interesantów i dużo interesantek, a pan Rzymach się niecierpliwi. Któż jest pan Rzymach? Spytał Wokulski. Marszałek dworu pańskiego i pana Suzan, odparł służący. Wokulski zjadł sute śniadanie, szynkę, jaja, bewsztyk i tak dalej. Potem kazał się służącemu sprowadzić do sali przyjęć. Służący wprowadził Wokulskiego do windy na pierwszym piętrze. Przy wyjściu zastąpił Wokulskiemu drogę dystyngowany pan z niedużymi wąsami we fraku i w białym krawacie. Rzymar, przedstawił się ów pan z niskim ukłonem. Rzymarta, marszałka paryskiego dworu Wokulskiego i pana Suzan, cechowała duża inteligencja, wiedza i skłonność do paradoksów. Rzymar znał zarówno profesora Geista, jak i profesora Palmieriego. Rzymar był osobą hybrydyczną. Rzymar wprawił Wokulskiego wielki zamęt. Alchemika Geista przeciwstawił magnetyzerowi Palmieriemu, wprowadził Wokulskiego na seans spirytystyczny, po którym Wokulski stwierdził, że wszystko jest kłamstwem prócz śmierci. I znowu wybiegł z Grand Hotelu. Wokulski do Grand Hotelu wbiegał lub z niego wybiegał, niczym Buffon ze stajny młynarza. I Wokulski poszedł pić. Tego wieczoru pił koniak szczególnie uparcie.
RFI, la radio du monde.
Multimedia Stefan Rieger.
Związki zawodowe we francuskich publicznych mediach, także w naszym RFI, wezwały do strajku w środę 22 października, aby należycie powitać, budzący ich głębokie zaniepokojenie, projekt nowej ustawy o środkach przekazu, który przedstawić ma w tym dniu minister Christine Albanel. Tymczasem już w poniedziałek 20 rząd zaprezentował swój plan na rzecz cyfryzacji Francji do roku 2012, budzący mniej kontrowersji, co najwyżej zdaniem opozycji nie dość ambitny. Zamiast prezydenta Sarkoziego, który lata po świecie gasząc finansowe pożary, przedstawił go sekretarz stanu do spraw ekonomii cyfrowej Eric Besson, zbieg z obozu socjalistów. Ambicje są w miarę skromne, gdyż chodzi jak zwykle o nadrobienie francuskiego opóźnienia w materii podłączenia do sieci. Nie jest ono dramatyczne, choć w zestawieniu z czempionami numeryzacji, jak Finlandia, Francja nie ma się czym szczycić i od 2 do 4 milionów obywateli jest wciąż trwale zepchniętych na cyfrowy margines. Eric Besson uważa, iż od tej chwili internet, jak woda czy prąd, należy do usług lub wygód podstawowych. Wszystkim zatem bez wyjątku należy zapewnić nieskrępowany doń dostęp za pośrednictwem szybkich łączy. Rozpisany ma być przetarg na realizację tego celu. Od roku 2010 teoretycznie każdy, komu prowajderzy nie zapewnią łącza o przepustowości minimum 512 kilobajtów na sekundę za cenę maksimum 35 euro na miesiąc, będzie mógł ich zaskarżyć i zażądać podłączenia grubej rury. Dla około 4 milionów uprzywilejowanych przewiduje się rozbudowanie w tym czasie super szybkich infostrad dzięki zainwestowaniu łącznie 10 miliardów euro w sieci włókien optycznych. Najbardziej może ambitna część planu zakłada stopniowe wyłączanie analogowych przekaźników telewizyjno-radiowych i całkowite przejście w ciągu najbliższych 3 lat na system naziemnych telewizji i radia cyfrowego, czyli działające już od prawie 2 lat TNT, której zasięg pozostaje jednak wciąż względnie ograniczony. Począwszy od przyszłego roku, cyfryzacja obejmie region Cherburga i Alzacji, wkrótce potem Lotaryngię, Champagne-Ardenne i Franche-Comté, następnie zaś zachodnie regiony kraju. 30 listopada 2020 2011 zgasnął ostatecznie transmisję w systemie analogowym i cała audiowizualna Francja przeleci do ery cyfrowej. Uwolnione w ten sposób częstotliwości zostaną rozdzielone między zainteresowanych nadawców i operatorów ze świata mediów i telefonii komórkowej. Eric Besson przewiduje, że pozwoli to stworzyć dodatkowych 66 kanałów telewizyjnych lub około 40 kanałów w systemie wysokiej rozdzielczości. Sprzedaż koncesji operatorom telekomunikacji winna przynieść państwu od 1,5 do 2 miliardów euro. Wszystko to pięknie, lecz na razie mówimy wyłącznie o rurach, co jednak z płynącą nimi treścią. Plan francuskiego rządu jest pod tym względem mniej ambitny. Niektórzy zaś uważają, że jest zgoła niebezpieczny lub archaiczny do wyboru, gdyż znacznie więcej uwagi poświęca zabezpieczeniom niż trosce o swobodną twórczość, czy jak to woli, o kreowanie wartości cyberkultury. O tych wartościach myślę, co myślę, ale że generalnie lubię swobodę, nie czuję sympatii do metod archaicznego ryglowania typu żandarm i pałka, jakim od początku hołduje ten rząd i które lada moment znajdą wyraz w z dawna kontestowanym projekcie ustawy o ochronie praw autorskich w erze cyfrowej. Nawet jeśli rząd popuszcza nieco w kwestii DRM, owych ponurej sławy Digital Rights Management, narzuconych przez producentów wbrew protestom konsumentów, rozsierdzonych mnożeniem się cyfrowych rygli, uniemożliwiających swobodne korzystanie z dzieł kultury, począwszy od muzyki, obecnie proponuje się jeno poluzowanie nieco rygla, czyli postawienie na DRM kompatybilne, nie przypisujące zawartości do jednego komercyjnego formatu. Poza tym zaś obowiązywać ma dotychczasowa formuła żandarma, czyli bezlitosne tropienie piratów i odcinanie im za karę dostępu do sieci. Wypowiemy się w tej sprawie, zapewne z przekąsem, gdy prawo stanie się ciałem.
Języka francuskiego.
Le français, ça vous chante? Un cours de français proposé par Radio France Internationale.
W dzisiejszej lekcji z cyklu Le Français ça vous chante przewidzieliśmy zapoznanie się z przyimkami, które stosować należy wskazując miejsca, do których, jak w swej piosence Henri Salvador do Syrakus, mamy zamiar się udać lub z których przybywamy, bądź też w których właśnie jesteśmy. Syracuse, niewątpliwie jedna z najpiękniejszych piosenek Henri Salvadora, doczekała się innej znakomitej interpretacji. Znalazła się w repertuarze Yves Montand, wielkiego uwodziciela publiczności na całym świecie. Posłuchajmy jego wykonania.
J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone. sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran, et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent.
W piosence, którą Państwo usłyszeli, jest mowa o różnych miastach: Syrakuzach, Keruanie, Babilonie, Weronie, Paryżu, ale też o Wyspach Wielkanocnych i państwach, które, jeśli nawet niewymienione z nazwy, łatwe są do odgadnięcia. Pałac Wielkiego Lamy jest w Tybecie, ośnieżony wulkan Fuji w Japonii.
Il aimerait aller à Syracuse, pas vous?
Moi, je suis sicilien d'origine. J'habite à Paris, mais je viens de Syracuse.
C'est le train qui arrive de Vérone?
Oui. Il s'arrête deux minutes ici et il va à Venise.
Wskazując miasto jako kierunek podróży, używamy przyimka a. Jest to odpowiednik polskiego do.
Je vais à Syracuse. Tu vas à Kerouan.
Tenże przyimek a wskazuje również miejsce pobytu, jak polskie w.
Je suis à Syracuse. Il est à Paris.
Natomiast w odpowiedzi na pytanie skąd, nazwa miasta jest poprzedzona przyimkiem de albo d z apostrofem przed samogłoską.
J'arrive de Vérone. Lui, il vient de Babylone. Nous arrivons de Syracuse.
Jest jednak kilka wyjątków. Jeśli w nazwie miasta znajduje się rodzajnik le, jak Le Mans, Le Havre, Le Caire, przyimek i rodzajnik zostają ściągnięte, a więc a plus le daje o, lub w przypadku de plus le mamy du.
Il habite au Caire depuis 10 ans. Il vient du Mans. Moi j'arrive du Havre. Nous sommes au Havre.
Bardziej skomplikowane są zasady odnoszące się do nazw krajów. Pamiętać należy, że większość tych nazw w języku francuskim zawiera rodzajnik męski le lub żeński la. Mówimy więc i piszemy le Brésil, le Pérou, le Japon. Tak jak te wymienione rodzaju męskiego są wszystkie nazwy krajów zakończone na a, jak le Rwanda, le Nigeria, Le Guatemala, le Canada. Rodzaju żeńskiego są nazwy krajów zakończonych na e. Na przykład la Belgique, la Roumanie lub la France i la Pologne. Są jednak wyjątki. Le Mexique, le Zaïre, le Cambodge. Jeżeli nazwa kraju rozpoczyna się samogłoską, jak l'Italie, l'Allemagne, albo H przydechowym, jak la Hongrie, la Hollande, a zakończona jest na E, jest rodzaju żeńskiego. W innym przypadku będzie rodzaju męskiego. Istnieją także nazwy w liczbie mnogiej, les États-Unis albo les Pays-Bas, przy których obowiązują te same reguły, co przy rodzaju męskim.
Mes printemps soient passés. J'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.
Paris. Kwadrans jazzu. Katarzyna Zawicka.
Géraldine Laurent jest młodą saksofonistką. W nagraniach towarzyszyli jej Joni Zelnik na kontrabasie i Laurent Bataille na perkusji. Obydwaj bardzo obecni na płycie, nadający jej rytm i tempo. Zelnik na kontrabasie, Laurent Bataille na perkusji i oczywiście Géraldine Laurent na saksofonie. Geraldine Laurent wypłynęła w zeszłym roku, zachwyciła krytykę i część słuchaczy. Przez pewien czas dużo o niej mówiono. Z tym większym więc zaciekawieniem oczekiwana była jej płyta. Geraldine Laurent wychowała się w Niort. Tu skończyła konserwatorium, gdzie początkowo studiowała klasyczny fortepian. Dopiero około 12-13 roku życia zaczęła interesować się saksofonem i wkrótce potem jazzem. Ale jej droga muzyczna wcale nie była usiana różami. Do tego stopnia, że na 4 lata zupełnie zarzuciła granie. Trochę uczyła, pochodzi z rodziny muzyków-nauczycieli. Jej ojciec jest nawet autorem książki na temat nauczania muzyki dzieci, ale nie czuła do tego powołania. Wśród tych, którzy mieli na nią największy wpływ, wymienia Erika Dolphy, Sonny'ego Rollinsa, Charlie Parkera, Paula Desmonda i Johna Coltrane'a. Utwór żadnego z nich nie znalazł się jednak na płycie Time Out Trio, ale mamy tu kilka znakomitych kawałków innych kompozytorów. Na przykład Lester Left Town Wayne'a Shortera. Lester Left Town, Wayne'a Shortera i Time Out Trio. Time Out Trio nie jest jedynym triem, w którym gra Géraldine Laurent. Drugi zespół występuje pod jej nazwiskiem Géraldine Laurent Trio. W jego skład wchodzą jeszcze kontrabasistka Hélène Labarrière i perkusista Eric Grolot. Ale w tym składzie płyty jeszcze nie nagrała. Géraldine Laurent jest również kompozytorką. Na jej pierwszej płycie znalazł się jednak tylko jeden utwór jej autorstwa, A Quiet.
Państwo audycji Radio France International z Paryża. Dobiega ona właśnie końca. Prowadził ją i dziennik przygotował Piotr Błoński. W imieniu całej ekipy dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.